Audioprzewodnik po gminie Brzesko. Część szósta. Brzesko wielokulturowe.
Trudno dzisiaj wyobrazić sobie Brzesko sprzed II wojny światowej. Nie ma już większości żydowskich domów z drewnianymi przybudówkami, małych sklepików i salonów handlowych prowadzonych przez Hirsza, braci Biondel, Brucha, Zilbermana i innych. Brak cukierni sióstr Neumann, restauracji Szyje Sznura czy też Rosenzweiga, składu opałowego należącego do Ten i Synów, a także drukarni i księgarni Krautera.
Nie słychać krzyków i nawoływań żydowskich handlarzy zachwalających swój towar, nie usłyszymy zawodzących modłów i śpiewów w Bożnicy czy w hasyckich sztibłach przy ulicy Głowackiego i Długiej. Nie ma też zgiełku nad Auschwitzą, gdzie w czasie obrzędu Taszlich Izraelici modlili się w pierwszy dzień nowego roku. W domach i podwórkach nie czuć charakterystycznego zapachu czosnku, cebuli i gęsiego smalcu, a po ulicach nie chodzi tłum odziany w długie czarne hałaty, jarmułki i peruki.
Do historii przeszedł również romantyczny klimat wieczornego Brzeska w dzień szabasu, kiedy to Żydzi po pośpiesznym zamknięciu sklepików i warsztatów zapalali w oknach świeczki, które rozświetlały mdłym blaskiem ciemne i zapuszczone zakamarki miasta. Te światełka w połączeniu z postaciami wyznawców Mojżesza, przyodzianymi w rytualne stroje i odprawiającymi modły, stwarzały niezwykły, uroczysty, tchnący zamierzchłymi wiekami nastrój.
Cały ten egzotyczny, ruchliwy tłum dodawał miastu malowniczości i swoistego kolorytu oraz tworzył barwny folklor żyjący w symbiozie dwóch kultur, chrześcijańskiej i żydowskiej, przesycony ponadto atmosferą historycznych wspomnień i tajemniczych legend.
Jak mówi historyk Jerzy Wyczesany, Izraelici osiedlili się w Brzesku najprawdopodobniej w końcu XVII stulecia.
Początkowo zamieszkiwali tak zwane Dolne Miasto, położone na wschód od pierwotnego średniowiecznego centrum w rejonie dzisiejszego placu PKS przy ulicy Zielonej i Brzezowieckiej. Tam też zapewne w XVIII wieku wznieśli pierwszą bożnicę, której ślady do dziś się nie zachowały. Wiadomo, że w końcu wieku XVII założyli cmentarz we wschodniej części miasta. Znajdował się on naprzeciwko Urzędu Miasta, po drugiej stronie ulicy. Drugi cmentarz, istniejący mimo zniszczeń do dzisiaj, powstał przed połową XIX wieku.
W XIX wieku i na początku wieku XX Żydzi zamieszkiwali głównie rejon rynku i przyległe ulice. W roku 1904 wznieśli swoją murowaną bożnicę, budynek siedziby kahału i rytualnej łaźni. Następnie w okresie międzywojennym obywatele wyznania mojżeszowego zbudowali kolejną bożnicę, która mieściła się na rogu ulic Asnyka i Wyszyńskiego. Jak współistniały ze sobą kultury izraelicka i katolicka, pokazuje fakt, że część kwoty na budowę inicjatorzy pożyczyli od księdza Jakuba Stosura. Bożnica ta, zniszczona podczas wojny, została rozebrana w roku 1945.
Brzesko należało do najbardziej żydowskich miast we wschodniej Galicji. W 1765 roku zamieszkiwało tu 187 Żydów. W 1880 mieszkało ich już 1974. Wtedy było to blisko 70% ludności miasta. Tuż przed wojną w 1939 roku ponad połowę ludności stanowili obywatele wyznania mojżeszowego.
Ta w miarę spokojna symbioza religijna trwała do listopada 1918 roku, kiedy to z chwilą uzyskania niepodległości rozpoczęły się rozruchy anarchistyczne.
Doprowadziły one do wystąpień antyżydowskich, które wywołali żołnierze austriaccy z Jadownik. Żydzi brzescy sprowadzili dla swojej ochrony legię żydowską, liczącą 80 osób. To właśnie żydowskie wojsko stało się obrazą dla żołnierzy z Jadownik. Zarzucili oni bowiem członkom Legii, że nie walczyli na froncie, lecz kryli się po lazaretach. Natomiast oni musieli walczyć o głodzie i chłodzie.
Mówi Adam Bartosz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
Pierwszy raz mieszkańcy Jadownik napadli na Brzesko 12 listopada 18 roku. Wtedy to rozbroili Legię Żydowską, zrabowali i zdemolowali wiele żydowskich sklepów, warsztatów, mieszkań. Czterech Żydów wtedy poniosło śmierć. Mieszkańcy Jadownik spalili cztery domy. Tą sytuację próbował opanować miejscowy komendant, rotmistrz Władysław Cyga, ale nie dało to wtedy żadnych rezultatów. i dopiero ład w mieście wprowadził przybyły z Krakowa pociąg pancerny, proszę sobie wyobrazić, i oddział rzeszowskich legionistów, który ustanowił doraźny sąd. Ale następne napady jadowniczan zdarzały się jeszcze, przeważnie w dni targowe, ale już ograniczały się na szczęście do niszczenia i rabowania mienia żydowskiego. Nie były to już napady na ludzi, na Żydów. Zostały one uśmierzone ostatecznie, dość niedługo, kiedy starostą Brzeska powiatu został Tadeusz Spis.
Wrzesień 1939 roku był początkiem końca brzeskiej społeczności żydowskiej. Okupacja hitlerowska przyniosła nie tylko planową eksterminację narodu polskiego, ale także totalną zagładę Żydów i Cyganów. Już we wrześniu 1941 roku lokalne władze okupacyjne nakazały ludności starozakonnej, zajmującej się rolnictwem, przenieść się do specjalnie wyznaczonych na terenie powiatu miejscowości. Do nich należały Brzesko, Szczurowa i Zakliczyn. W Brzesku dnia 17 i 18 września tego roku Żydzi ci zostali umieszczeni w dwóch oddzielnych dzielnicach miasta. Po obu stronach ulicy Wapiennej, czyli dzisiejszej Berka Joselewicza, oraz w rejonie ulicy Solskiego. Uczestników ruchu oporu, ogrodu Jordanowskiego, Chopina i placu Kazimierza Wielkiego.
Skupienie Żydów w gettach miało ułatwić okupantowi podjęcie na szerszą skalę akcji eksterminacyjnej, opowiada historyk Andrzej Krupiński.
Zanim jednak rozpoczęła się eksterminacja Żydów, niemieckie władze wydały szereg zarządzeń zmierzających do psychicznego i moralnego, a także materialnego ich pognębienia. Taki charakter miały na przykład zarządzenie przymusowego noszenia znaku rozpoznawczego w postaci opaski z gwiazdą Dawida. Oznakowanie wszystkich sklepów i przedsiębiorstw żydowskich. Zakaz wstępu do nieżydowskich restauracji i kawiarni.
Następne zarządzenia wprowadziły dla Żydów przymus pracy, blokadę żydowskich kont bankowych i depozytów. W celu ułatwienia realizacji zarządzeń władze niemieckie ustanowiły w każdej gminie żydowskiej Judenraty, czyli Rady Żydowskie. W maju 1942 roku Niemcy zlikwidowali getta w Szczurowej i Zakliczynie, a resztki pozostałych przy życiu Żydów przetransportowano do dzielnicy żydowskiej w Brzesku, gdzie przebywało wówczas na niewielkim skrawku miasta około 6 tysięcy ludzi. Stamtąd hitlerowcy wywozili ich na miejsce straceń w Zbylitowskiej Górze.
Likwidacja brzeskiego getta nastąpiła w dniach 17 i 18 września 1942 roku. Wtedy to Niemcy spędzili na rynek wszystkich Żydów, nakazali im klęczeć od rana do południa z rękami podniesionymi do góry, a następnie zabrali im wszystkie kosztowności, załadowali do pociągów i wszystkich Żydów wwieziono do komór gazowych do Bełżca. Ale chorych, kaleki i starców, osoby, które nie były zdolne do transportu, Niemcy rozstrzeliwali na miejscu. Po tych dwóch dniach w mieście pozostało około 200 Żydów, którym zlecono uporządkowanie terenu brzeskiego getta. 7 października, niecały miesiąc później, po ukończeniu pracy, przewieziono ich do Tarnowa i zamknięto w tarnowskiej dzielnicy żydowskiej.
Tak zakończyła się 250-letnia historia Żydów, obywateli miasta. Warto przypomnieć sylwetki najznamienitszych spośród nich.
Najwybitniejszym z nich był Dawid Mordechaj Brandstetter, dziad zmarłego w 1987 roku pisarza Romana Brandstettera, którego rodzina osiadła w mieście w końcu XVII stulecia. Dawid Mordechaj urodził się w Brzesku w 1844 roku i tutaj uczył się u rabina Landała, następnie zaś u rabina Wlimanowy. Jako 16-letni młodzieniec opuścił Brzesko, żeniąc się z córką tarnowskiego kupca. Reb Mordechaj, choć był heretykiem, bo golił brodę, był postacią niezwykle szanowaną i cieszącą się estymą swojego środowiska. Był poetą i pisarzem, prekursorem literatury nowohebrajskiej. Dzieła Brandstettera zostały wydane w 3 tomach w Warszawie w 1910 roku, a następnie przetłumaczono je na język angielski, niemiecki, rosyjski i żydowski. Dawid Mordechaj zmarł w maju 1928 roku w Tarnowie i tam został pochowany.
Popularną postacią był również Henoch Klapholz, który pełnił funkcję wiceburmistrza miasta już w 1888 roku, a w roku 1904 został jego burmistrzem. Dzięki żydowskiemu burmistrzowi nastąpiła szybka rozbudowa miasta. Po pożarze w 1904 roku Klapholz był także gorącym orędownikiem powołania w Brzesku gimnazjum. Z inicjatywą tą wystąpił na posiedzeniu Rady Miejskiej już w 1907 roku, lecz jego projekt doczekał się realizacji dopiero w 1910.
Obyczaj żydowski grzebania zmarłych w ziemi jest znany od bardzo dawna, a pierwszym pogrzebem zanotowanym w Biblii jest pochowanie Sary, żony Abrahama. Miejsca pochówku, zazwyczaj na własnej ziemi, oznakowane były początkowo jedynie białym, bezimiennym kamieniem. Później kamienie nagrobne oznaczono na wzór helleński imieniem zmarłego. W ciągu wieków ustalił się kształt stojącej płyty nagrobnej, czyli macewy, urozmaiciła się jej ornamentyka i wzbogaciła ikonografia.
Macewa posiada z reguły łukowate, prostokątne lub trójkątne zakończenie części górnej. Boki stanowią ramy lub częściej półkolumny koryńskie, toskańskie lub inne motywy dekoracyjne, na przykład sploty pędów winorośli. Centralną i dalszą część płyty wypełnia hebrajski tekst zawierający na początku personalia zmarłego i datę jego śmierci. Dalej następuje na ogół dość długie i pompatyczne epitafium określające charakterystyczne zalety zmarłego.
Cmentarze żydowskie, tradycyjnie zwane kirkutami lub kierkutami, z niemieckiego Kirchhof, były zawsze lokowane poza terenem zabudowy zwartej.
Cmentarze żydowskie sytuowano gdzieś za miastem. Czasem były to nawet bardzo odległe miejsca. Trzeba pamiętać, że żydowskie cmentarze zgodnie z tradycją nie były tak odwiedzane często przez rodziny zmarłych jak chrześcijańskie. Zawsze robiły wrażenie powrotu do przyrody, takiego szczególnego zaniedbania. Nie było na nich wyznaczonych alejek, zwłaszcza na tych prowincjonalnych cmentarzach. Roślinność rozwijała się dość swobodnie. Rzadko też dotrzymywano geometrycznego planu rozmieszczenia nagrobków. Wszystko to sprawiało wrażenie, dla nas przynajmniej, wrażenie malowniczości, bowiem przyroda sama komponowała wygląd tych dobrych miejsc, jak je określała tradycja żydowska.
Najstarszy cmentarz w Brzesku powstał zapewne w końcu XVII wieku, po przybyciu Żydów do tego miasta i po zorganizowaniu tu pierwszej gminy. Lokowany był na Dolnym Mieście, przy dzisiejszej ulicy Głowackiego, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się parking.
Cmentarz ten był przedmiotem sporu, jaki zaistniał między członkami KHU a właścicielem Brzeska, hrabią Witem Żeleńskim. Konflikt ten został uwieczniony przez pisarza Romana na Brandstettera w jednym z opowiadań pod tytułem Śmierć rozwiązała wszystkie sprzeczności. Historia ta dotyczyła jego dziada, rabina Izaaka, który przeklął miejscowego dziedzica za sprofanowanie żydowskiej nekropolii.
Klątwa rzucona przez rabina okazała się tak skuteczna, że Żeleński zmarł, a rodzina zaniechała dalszej dewastacji cmentarza. Stary brzeski kirkut już w połowie XIX wieku był przepełniony, istniał jednak nadal, choć mocno zaniedbany, do czasów II wojny światowej. W czasie okupacji hitlerowskiej został mocno zdewastowany, lecz pozostało na nim jeszcze kilkanaście macew. Zniszczono je lub skradziono już po wyzwoleniu miasta.
Nowy cmentarz założyli Żydzi przed połową XIX wieku, na północ od centrum miasta na lekkim wzniesieniu, przy obecnej ulicy Czarnowiejskiej. Ma on kształt zbliżony do prostokąta i powierzchnię blisko 1,5 hektara. Niestety niewiele zachowało się materiałów dotyczących jego historii. Jedną z nielicznych wiadomości jest przekaz mówiący, że w roku 1902 dokonano jego powiększenia.
Cmentarz otoczony jest betonowym i ceglanym murem. Od południa, od strony miasta, posiada żelazną bramę z gwiazdą Dawida, symbolizującą judaizm. Od bramy prowadzi aleja, stanowiąca główną oś cmentarza. Na brzeskim kirkucie zachowało się kilkaset macew, kilkanaście zdewastowanych nagrobków sarkofagowych oraz ohel, po hebrajsku namiot. Prosty budynek z drzwiami i okienkami, który wzniesiono na miejscu wcześniejszego, zniszczonego podczas wojny. Ohele wznoszono zazwyczaj na grobach słynnych rabinów bądź cadyków, duchowych mistrzów hasydyzmu.
W brzeskim Ohelu pochowani są rabin Arje Leibusz, syn Chaima Halberstama z Nowego Sącza, jego syn cadyk Meszulam Zolman Jonatan i Tovi, wnuk Leibusza, którego inskrypcja na macewie określa jako potomka cadyka Repcwina Wtalego z Ropczyc.
Macewy brzeskiego Kirkutu są zróżnicowane zarówno w odniesieniu do formy architektonicznej, jak i epitafijnej. Kompozycją sprawiają wrażenie podobieństwa do bramy wejścia do domu życia, jak określa się Kirkut w tradycji żydowskiej.
Najczęstszym motywem ikonograficznym na grobach kobiet jest menora ze złamanymi bądź dopalającymi się świecami. Kobieta bowiem zawsze zapalała szabasowe świece. Puszka ofiarna z ręką oznacza dobroczynność. Księgi, zbiór ksiąg w szafie otwartej lub zamkniętej są symbolem uczoności w piśmie. Wizerunek lwa można interpretować jako znak imienia Arje, Leib lub symbol przynależności do plemienia Judy. Korona jest znakiem Tory, może też oznaczać głowę rodu według słów biada nam, spadła korona z naszych głów. Orzeł jest symbolem wieloznacznym, ale może na przykład ilustrować werset z przypowieści ojców. Bądź wytrzymały jak tygrys, a lekki jak orzeł, rączy jak jeleń, a silny jak lew, aby móc wypełniać wolę ojca twego w niebiosach.
Niestety nie dotrwała do naszych czasów najstarsza murowana bożnica, którą wzniesiono na miejscu dzisiejszego placu autobusowego. Zachował się natomiast kompleks bożniczo-kachalny przy dawnej ulicy Łaziennej, wzniesiony po pożarze miasta w 1904 roku. Składają się nań murowana bożnica z ciekawym szczytem od strony zachodniej oraz rytualna mykwa, łaźnia, w której znajdowała się również siedziba kachału. Nowa synagoga przetrwała do ostatnich dni II wojny światowej. Przed opuszczeniem miasta hitlerowcy zniszczyli świątynię i zbezcześcili ołtarz. Resztę dokończyli lokalni wandale. Synagogę brzeską po wojnie przekształcono i przebudowano, zachowując jej zewnętrzny kształt, wnętrze natomiast zaadoptowano na miejską bibliotekę publiczną. Łaźnia natomiast pełniła różne funkcje. Ostatnio mieści się tam restauracja i zakład szewski.
Ponadto zachowały się również budynki, w których niegdyś znajdowały się domy modlitwy, między innymi przy ulicy Głowackiego 13, w pomieszczeniu po lewej stronie korytarza, gdzie znalazł miejsce także Heder, czyli szkoła religijna, i przy ulicy Długiej 1. Po wzniesionej w latach 30. synagodze postępowych Żydów do dzisiaj nie pozostał niestety żaden ślad. Została ona rozebrana już w 1945 roku.